reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 i 2 FM.
Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Jest godzina 7.49. Jesteśmy w Wilnie, jesteśmy na terenie budowanego hospicjum dla dzieci i hospicjum, które tutaj jest. A w naszym studiu pan Kazimierz Gerasimowicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I takie już są, wchodzimy w takie historie wileńskie, bo okazało się, że pani Alicja Klimaszewska była pana nauczycielką.
Tak. Tak, w szkole Syrokomli była moją nauczycielką, no super, super, super pani, super pani.
Której zawdzięczamy to, co się dzieje na cmentarzu na Roście, zawdzięczamy te pierwsze zbiórki i tą możliwość, żeby odnowić cmentarz, z którym właściwie wszyscy Polacy są związani.
No, ja ze swojej strony, kiedy słyszę ten głos na okrągło przez tyle lat, pani Alicji w radiu, Radio Znad Wili cały czas, to przez ten cały czas po prostu, no, nisko się klaniam przed tą pracą i tą wytrwałością, jaką ta pani ma.
A jaka była szkoła, do której pan chodzi?
I w czasie radzieckim to była szkoła 19, teraz Syrokomli. Syrokomlówka.
I do tej szkoły chodzili Polacy, tylko Polacy, czy...
I pierwsze 2-3 lata to była szkoła złączona tak samo z litewskimi klasami, a później już oni tam byli przeniesieni do drugiej szkoły i zostali tylko Polacy.
Polacy mieszkający w Wilnie, a historia pana rodziny jest jaka?
No, od dziada pradziada interesuję się tym i no niestety nigdy nie z mamusi strony, nie z tatusia strony, nigdy nikt nie powiedział, że skądś przyjechaliśmy. Cały czas byliśmy pod Wilnem, jest ta strona więcej tam Zielonych Jezior, Niemęczyna mamy strona. To ja myślę, że ja jestem tym właśnie Polakiem, Litwinem miejscowym.
Miejscowy, rodzina polska, historia w II Rzeczpospolitej, jaka była?
Tak, Polska, cały czas. Nigdy nikt mi nie przypomniał, że ktoś tam był, jakiś Rosjanin czy jakiś Litwin. Nie, cały czas Polska.
W czasie II Rzeczpospolitej pana rodzina czym się zajmowała?
No, nie wiem, tak ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ciężko. Nie jestem w temacie tak na 100%.
Ale pan już w czasach niepodległej Litwy stał się właścicielem wspaniałej restauracji, takiego domu, restauracja Gabi, rodzinna firma, jaka jest jej historia?
Dość dziwna. No, tak wyszło, że... tak wyszło, na pewno. No, skończyłem instytut pedagogiczny, no i jakoś trafiłem pracować kelnerem do jedynej, najpoważniejszej w statusie klasy. Była tylko jedyna taka na Litwie. Pracowałem kelnerem. No i na pewno ten zaangażowanie do tego, wkochałem się w to, że kelner to jest na pewno fach. Choć teraz niestety wszyscy myślą, że to jakiś podróbek taki, że przyjdę, trochę popracuję, coś tam przyniosę, coś tam podam i już. No niestety to jest na pewno fach. I później tak się to złożyło, że była możliwość i z małżonką razem zaczęliśmy od naprawdę tam jednego jakiegoś stolika. Na dzisiejszy dzień już mojej restauracji będzie w tym roku tylko 25 lat. Jest to takie dość ciekawe, że ludzie na dzisiejszy dzień nie zwracają uwagi na to, że restauracje zmieniają się każde 2-3 lata, zmienia się gospodarz, zmienia się szyld, adres, firma i temu podobne. To tak na powiem, że na palcach na jednej ręce na pewno można w Litwie wyrachować restauracje, które w ciągu 25 lat mogli nie zmienić takich podstawowych, ważnych rzeczy. To znaczy gospodarz, nazwa firmy, adres, nazwa kawiarni, to znaczy wszystko razem, nigdy ten człowiek nie odchodził od swojego biznesu, nie plajtował, pracował dalej, dalej, dalej.
I to jest rodzinna firma, bo wczoraj, kiedy byliśmy w restauracji Gabi, to był jeden syn, drugi syn, córki nie poznaliśmy, ale w każdym razie razem i żona, wszyscy razem prowadzicie restaurację i to taką restaurację, do której przyjechał ze swoim programem pan Makłowicz i nakręcił jeden ze swoich programów pana restauracji.
No miałem taki zaszczyt zapoznać się z panem Makłowiczem, bo jego rating w Polsce był i jest taki, że w czasie nagrywania wycieczki idące po ulicy, jak zobaczyli nagrywanie, to rzucali swoją pasję opatrywania tam, patrzenia na Wilno i biegli uśmiechać się i fotografować się z Makłowiczem.
No tak, jest sławny Makłowicz, ale dzięki temu pana restauracja też stała się bardziej sławna. Kuchnia nie polska, tylko kuchnia litewsko-polska.
Tak, mamy kuchnię litewsko-polską, tak samo jak i europejską, tak specjalnie nie to nie akcentujemy, ale tak się to złożyło, że tak, dużo kuchni litewskiej i razem polskiej.
Ale pan ma również pasję, zbiera pan cegły.
No, tak, jest to na pewno pasja, zbieram cegły, ale cegły takie, które mają tak nazwany stempel od producenta, bo cegły od producenta zaczęły się, marketing w ceglach zaczął się gdzieś w XVII wieku, a do tego nikt nie myślał o tym, że na jakiejś marynarce trzeba napisać tam czy Chanel, czy Gucci, była marynarka i marynarka. A później, kiedy już w świecie zaczęło rozwijać się marketing, to jakiś pan Gremberg, czy tam coś jeszcze, jakieś litery, on albo swoje inicjały, albo jakieś tam coś wymyślał, hieroglify i tym się szczycił, że jego cegla jest znaczona. Mam tylko gdzieś koło 150 cegieł z różnych zakładów. To jest na pewno największa kolekcja na Bałtyku i tutaj naokoło.
Ale poza restauracją też ma pan, produkuje pan specjalny chleb, to są grzanki, to jak to nazwać, paluszki, chlebowe paluszki, które pan właściwie eksportuje w rozmaite miejsca na świecie, tych ton jest 12 miesięcznie.
No też taki kiedyś biznes się rozwinął, jest to taki, można powiedzieć, nacjonalny produkt litewski. Od dziada pradziada Litwini wysmażali sobie na patelni chleb na olejku i ucierali go czosnkiem i na co dzień to się jadało. Teraz to więcej może przeszło już więcej jako do przysmak do jakiegoś dania, latem do piwka. Ale w całości jakoś kiedyś to się tak stało i to rozwinął się u mnie jako biznes.
A jakie są warunki do prowadzenia biznesu na Litwie? Jakie są podatki? Jacy są urzędnicy?
I ja jestem dawno w biznesie i powiem szczerze, że bardzo dziwnie, że ludzie mówią, że to jest ciężko do roboty, czy tam jakoś ciężko do załatwienia. Nie, po prostu ja liczę, że trzeba po prostu pracować i już.
A problemy reprywatyzacji na Wilnie i na Litwie są jakie?
No ja myślę, że ten postęp idzie krok do kroku, krok za krokiem. Ja myślę, że wszystko jedno, jakiś zdrowy umysł nastanie.
A co by pan na zakończenie naszej rozmowy przekazał słuchaczom w Warszawie i w Krakowie?
No, jestem na terenie, niestety musimy wrócić do tematu, że jestem na terenie hospicjum i klaniam się. Klaniam się i po prostu brak słów.
Jest
tym,
pan...
tym milczeniem tym milczeniem chcemy zakończyć.
A siostra Michaela, pełna energii, instytucja tutaj w Wilnie właściwie zna każdego i z wzajemnością, bo też każdy zna siostrę Michaela.
Jak się spotykam, to zawsze jako dorosły człowiek drży mi serce i powitanie moje jest zawsze, że po prostu się obejmuje.
Piękny też obraz przekazał pan na rzecz hospicjum i też pan jest jednym z darczyńców. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu. Zakończę nawet tak. Kiedyś mamusia powiedziała takie słowa. Synu, żyj tak. Zrób dla człowieka to, co od niego czekasz, ale zawsze zdąży zrobić pierwszy. Dziękuję bardzo.
Kazimierz Gerasimowicz był gościem Poranka Wnet z Warszawy. Nadeszła informacja o tym, że dzisiaj w Olsztynie o godzinie 18 licytacja linorytów dzieci w Pałacu Młodzieży na rzecz budowy hospicjum w Wilnie. Patrzymy na zegarek, jest godzina 8:59 i teraz przenosimy się z Wilna do budynku Pasty. Tam już na pewno na piątym piętrze jest Antoni Opaliński, który powie nam, co w prasie piszczy.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie. Przegląd prasy. Pentagon: Amerykanie zostają w Polsce na dobre. Taki napis na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Waszyngton proponuje Warszawie umowę zakładającą stałą obecność wojsk USA. Oferta została przedstawiona w środę w Warszawie przez wiceministra obrony USA Johna Rhoada. Pozostaje poufna, ale tego samego dnia podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów wiceszefowa Departamentu Obrony pani Katrin Wilbiger powiedziała: przedstawiliśmy Polsce, jak sądzimy, bardzo poważną, solidną ofertę i w tym tygodniu będziemy wspólnie pracować nad jej uszczegółowieniem. Zdaniem finansowanego przez rządu Głosu Ameryki, idea Fortu Trump jest o krok bliżej urzeczywistnienia. To uzupełnienie pewne, no bo wczoraj inna z gazet informowała z kolei, że żadnego Fortu Trump nie będzie. Zostawmy już na boku tą nazwę, ale coś wydaje się, że jednak się dzieje. Zakończyło się zebranie Episkopatu Polski. Episkopat zaprezentował dane na temat wykorzystywania seksualnego w Kościele. To opracowanie zawiera wyniki danych zebranych przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski oraz Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Zgłoszone przypadki obejmują czas od 1 stycznia 90 roku do 30 czerwca 2018 roku i zostały opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Obrony Praw Ochrony Dziecka. To przytoczmy może część tego raportu. Wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania małoletnich do ukończenia 18 roku życia we wszystkich diecezjach i zakonach od 90 roku do 2018 było 382, w tym dotyczących osób 15 roku życia 198 i powyżej 15 roku życia 184. Do jednostek kościelnych przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane lub ich bliskich. W 6% jednostki kościelne dowiedziały się o przypadkach od organów państwa, a w 5% z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni, jak i świeccy, zgłosili 5%. 1% został zgłoszony przez przełożonych. Przypadki te dotyczą zakonników. Wiedza o 15% pochodzi z innego źródła. I teraz tak, spośród wszystkich przypadków, względem których udało się ustalić stan procesu kanonicznego, to jest prawie 100%, większość było już zakończonych, 25% jeszcze w toku. Spośród zakończonych spraw zakończony wydaleniem ze stanu duchownego stanowiło 25%, zakończone innymi karami: suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi lub zakaz wystąpień publicznych stanowił 40%, 11% zostało zakończonych umorzeniem. Postępowania ze względu na śmierć, osoby, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów z uniewinnieniem oskarżonego zakończyło się tylko 10%. Z przekazanych informacji wynika, że od 90 do 2018 roku ze wszystkich przypadków zgłoszonych do jednostek kościelnych obejmujących zarówno ofiary poniżej 15, jak i powyżej 15 roku życia, przypadków oprocedowanych przez organami państwa było 44%. Dłuższe jeszcze omówienie tego raportu będzie o godzinie 12, kiedy będziemy rozmawiać z rzecznikiem Episkopatu Episkopatu Polski. Teraz inne informacje. Brytyjska Izba Gmin, kto miał wczoraj trochę czasu, to mógł obejrzeć to widowisko, bo rzeczywiście to jak oni tam w tej salce w Westminsterze wchodzą, wychodzą, tłoczą się, krzyczą, to jest bardzo widowiskowe, ale oczywiście poza tym, że jest widowiskowe, to dzieją się rzeczy poważne. Brytyjska Izba Gmin przyjęła wczoraj rządowy projekt uchwały, który wzywa do podjęcia próby opóźnienia Brexitu do co najmniej 30 czerwca. Jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze wspólnotą. Decyzja jeszcze nie oznacza, że Wielka Brytania nie opuści Unii w tym pierwotnym terminie 29 marca, choć zmniejsza prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Ostateczna zmiana terminu wymaga jednak uprzedniego uzyskania jednogłośnej zgody ze strony 27 państw członkowskich Unii i zmiany zapisów brytyjskiej ustawy o wyjściu z Unii, do czego konieczne było kolejne głosowanie Izbie Gmin. O tym też będziemy mówić. Oczywiście dzisiaj jeszcze w Radiu Wnet. W ciągu dnia Emmanuel Macron miał przyjechać do Polski, ale wygląda na to, że nie przyjedzie w najbliższym czasie, nie dojdzie do długo wyczekiwanej wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Tak informują media, między innymi portal Interia. Początkowo była mowa, że na początku kwietnia i że to będzie jakiś sposób na zażegnanie tego kryzysu w relacjach polsko-francuskich. Wygląda na to, że jednak do tego nie dojdzie. Wczoraj cały czas trwają tutaj różne komentarze po expose pana ministra Jacka Czaputowicza. Niektórzy zwracają uwagę na to, co w nim było i niczego nie było. Expose optymizmu, tak pisze Rzeczpospolita. W innych gazetach są też inne komentarze. Tutaj zwróciło uwagę dwie rzeczy. Jedna taka, że pan Grzegorz Schetyna, czyli po pierwsze przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, a po drugie człowiek, który jak rozumiem chce być premierem, nie uczestniczył w debacie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz taka, że w imieniu Platformy Obywatelskiej wystąpił pan poseł Halicki i pan poseł Halicki powiedział, że wracamy. Nie wiem, co znaczy my wracamy, my Platforma, czy kto, ale w każdym razie wracają albo chcą wracać. I jeszcze tutaj wywiad z panem Michałem Kołodziejczakiem, przewodniczącym Agrounii, który widowiskowo rozprotestował przedwczoraj na ulicach Warszawy. Nie wszystkim to się podobało w związku z tym wysypywaniem jabłek. Zrobimy wrażenie na politykach, mówi pan Kołodziejczyk w obszernej rozmowie. Zajrzymy teraz jeszcze, proszę państwa, na portal Politico, żeby zobaczyć, czego tym razem obawiają się eurokraci, bo to zawsze jest zabawne. Otóż na portalu Politico oczywiście króluje Brexit, ale też znaleziono, proszę państwa, nadzieję we Włoszech. Mianowicie jest taki pan, który nazywa się Nicola Zingaretti i to ma być nowy lider włoskiej partii demokratycznej, czyli takiej partii, która ma być jakąś antytezą dla Ligi. Oczywiście na razie żadnej antytezy nie będzie, ale widać wyraźnie, że tutaj włoska lewica szuka jakiegoś sposobu wyjścia z tego kryzysu, w którym się znalazła, bo została zepchnięta do, podobnie jak włoska chadecja zresztą, do defensywy przez te nowe siły, które wyrosły z tych odruchów antysystemowych. I jeszcze możemy znaleźć tutaj informacje na temat też jedną włoską, jak już tak już włoski mi wyszedł ten przegląd, mianowicie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Tajani, został trochę przypadkowo, ale oskarżony o to, że pozytywnie wypowiedział się na temat Mussoliniego. Mianowicie powiedział w pewnym momencie gdzieś tam, że Mussolini zrobił również pozytywne rzeczy dla Włoch, no i teraz wszyscy strasznie pana Tajaniego krytykują. Zwróćmy uwagę, że różni ludzie różne rzeczy mówią, na przykład w Polsce zwróciła uwagę wypowiedź pani Agnieszki Holland, która też powiedziała, że z kolei w komunizmie niektóre rzeczy były pozytywne. Każdy szuka pozytywnych rzeczy tam, gdzie by chciał. Jest godzina 8:07. Oddaję głos do Wilna.